70 który? Krystian.
Czemu zadajesz podchwytliwe pytania?
Przed chwilą sprawdzałeś.
Wiem, że sprawdzałem.
Tak to było.
Witamy w kolejnym, 74. odcinku podcastu Co się czyta?
Joanna Furdal
i Krystian Zych. Trochę zachrypnięty dzisiaj, ale damy radę.
Dzisiaj Krystian zachrypnięty, dlatego że już bardzo, bardzo dużo mówił dla Radia Emaus.
O podcastach i o co się czyta, i o książkach, i nie tylko.
Dokładnie, ale myślę, że zanim wysłuchacie naszego odcinka, to już wcześniej zdążycie posłuchać mnie i Krystiana w Radiu Emaus. O podcastach, o różnych problemach z mową i nie tylko. O czym dzisiaj mówimy?
O Werdydurkę.
Groza. Powiało grozą, zrobiło się strasznie.
Strasznie to by byłem powiedział, że o Krzyżakach. Albo pana Tadeuszu.
Znam wielbicieli Krzyżaków, naprawdę.
Tak, wiem. Mam na liście, a to nie zdradzę jeszcze.
Dobrze, to nie zdradzaj. Dzisiaj rozmawiamy o lekturach, a temat jest na topie.
Biorąc pod uwagę, kończy się rok szkolny?
Kończy się rok szkolny, ale także strajk nauczycieli spowodował już pewne opóźnienia i w tym momencie bardzo, bardzo dużo uczniów poszukuje różnych lektur i wiem, że w szkołach są one teraz przerabiane w tempie przyspieszonym.
To w przypadku niektórych chyba dobrze.
A w przypadku niektórych to jest stan stały wręcz. Robienie czegoś na ostatnią chwilę. Ale jak to jest z tymi lekturami, Krystian?
No właśnie, przyznaj
się. Powiało grozą.
Czytałaś?
Czytałam. Czytałam, chociaż były takie lektury, których nie przeczytałam. Nie przebrnęłam przez nie i nie żałuję.
Ja też czytałem niektóre.
Też czytałaś niektóre lektury?
Niektóre, tak, niektóre. Do pewnego momentu, bo w pewnym momencie już miałem odwagę nie czytać, to już czytałem coś innego.
Postanowiliśmy dzisiaj tak luźno podyskutować o lekturach, ale mamy oczywiście też kilka książek, właściwie to tylko trzy. Może wspomnimy jeszcze o czymś.
No trzy, ale objętościowo takie jak 15 innych.
No tak, ale to są takie nasze sztandarowe lektury, które bardzo wielu spędzają sen z powiek. Na razie je tutaj zostawimy, niech się przyczają. Co jest takie z tymi lekturami nie tak?
No chyba najbardziej to, że są totalnie niedopasowane, przynajmniej moim zdaniem, do tego, co młodzież chciałaby czytać i do tego, co młodzież jest w stanie zrozumieć.
Tutaj bym się w dużym stopniu z tobą zgodziła, ale chciałabym się jeszcze podzielić ciekawym eksperymentem, właściwie wynikami tego eksperymentu.
Dawaj.
Eksperyment dotyczył lektur. Eksperyment ten przeprowadzono na mojej podyplomówce z pedagogiki. Było nas na roku dość dużo, ponad 40 osób, więc dało się to zrobić. Pani profesor chciała nam udowodnić, dlaczego tak niewiele zmienia się w kanonie lektur. Świat się zmienia, a lektury pozostają bardzo często takie same. Był to ciekawy eksperyment. Zostaliśmy podzieleni najpierw na grupy czteroosobowe, czyli tak jak w ławkach siedzieliśmy. I każdy z nas miał stworzyć swoją listę lektur w konkretnych kategoriach wiekowych. I tutaj rzeczywiście jeszcze jak byliśmy w tą czwórkę, to na tej liście pojawiało się dużo takich nowych rzeczy. Potem te czwórki miały się zlać w ósemki i mieliśmy wybrać to, co się powtarza, a odrzucić te mniej popularne typy. Potem znowu ósemki miały się zlać w szesnastki, szesnastki razem i jeszcze tam miało dołączyć to parę osób i w ten sposób mieliśmy wybrać te lektury, które wybrała większość. Końcowy efekt był niesamowity, bo być może jedna lub dwie pozycje nie zgadzały się z obecnym kanonem lektur.
Ojej, jak można?
I uważaj, bo jest bardzo ciekawa teraz puenta tej historii. Pani, która przeprowadzała ten eksperyment, powiedziała, że problem jest gdzie indziej. Ludzie nie czytają. Mhm. Ale wszyscy czytali, bo byli zmuszeni, lektury. Mhm. W komisji są różni ludzie. Różni ludzie dobierają różne lektury, ale tak naprawdę nie lubimy próbować nowych rzeczy, nie lubimy czytać nowości. Przepraszam, są tacy, którzy uwielbiają, po prostu półka z nowościami jest przewiana. Ja też do nich należę, jestem zawsze pierwsza przy tej półce. Nieważne.
No, to by łatwiej.
No to mi trochę łatwiej rzeczywiście, tym bardziej, że przychodzę sobie jeszcze przed otwarciem do tej półeczki. Ale wracając do głównego tematu. Ludzie czytają mało nowości, ale wszyscy znają lektury. Więc zawsze na tej liście znajduje się to, co czytali. Czyli to, co czytali w dzieciństwie, bo musieli to przeczytać, bo był z tego test. Wtedy nie test, bo było wypracowanie, bo był sprawdzian. No i w ten sposób, mimo że minęło wiele, wiele lat, cały czas ta główna struktura niewiele się zmienia, jeżeli chodzi o kanon lektur, i pozostają na niej książki, które są teraz dla nas napisane niezwykle trudnym, archaicznym językiem. I to nie są złe książki, to są dobre książki, do których powinniśmy zajrzeć jako dorośli, dojrzali czytelnicy. No dobrze, wiem, widzę
no
twoją
dobra.
Minę, Krystian.
Do niektórych
nie
to
wszystkie.
Się zgodzę.
Dobrze wiem, znam twoje zdanie na tutaj różne tematy. Ale tu właśnie jest ta kwestia. I teraz patrząc na półkę współczesnych lektur, widzę, że dużo się zmieniło, zwłaszcza jeżeli chodzi o lektury dla najmłodszych. Mam wrażenie, że poszło to w jeszcze bardziej nieoczekiwanym dla mnie przynajmniej kierunku, bo pojawiły się tam pozycje, które moim zdaniem w ogóle nie powinny się pojawić na liście lektur. I w pewnym momencie pojawiła się tam nawet książka, będąca czymś w rodzaju kiczowatego przełożenia baśni w stylu Disneya.
Okej. Okay.
Nawet coś takiego się pojawiło w pewnym momencie do przerobienia i są tego cztery straszne, straszące tomy na półce i jest to po prostu złe. Literacko. Nie wymienię. Nie ma sensu.
No tak, czyli z jednej strony książki, które teoretycznie przynajmniej literacko są na najwyższym poziomie, tak, i które powinniśmy przeczytać, ale nie czytamy, bo nie jesteśmy w stanie przez nie przebrnąć, a z drugiej strony literacki kicz, tak, którego...
Trochę tak, no właściwie...
Jesteśmy w stanie przez niego przebrnąć? Bo ja nie wiem.
Nie wiem, bo nie słyszałam opinii czytelników, ale bardzo ciekawa rzecz teraz mi przyszło do głowy. Kiedyś byłam na spotkaniu z panem Maleszką. Magiczne drzewo. Mhm. I on mówił, dlaczego zaczął pisać książki dla dzieci. A jako dziecko był tak bardzo zmęczony tym, co musiał czytać, że postanowił pisać rzeczy, które będą dzieci ciekawić. No i Czerwone Krzesło jest teraz na liście lektur. Chyba nie było to do końca zamierzone, ale przyznaję, że ono nie zniechęca.
No tak, zdecydowanie jest to książka, po której jeszcze dzieci sięgają po inne.
Tak, tak, cały czas jest to bardzo, bardzo popularna seria, więc powiedzmy, że lektura jest trafiona chyba pod każdym względem, bo zachęca do dalszego czytania. I tak chyba powinno być, bo zatraciło się to, czemu te lektury służyły.
Znaczy, no twierdzi się, że lektury są po to, żebyśmy poznali prawdziwy literacki język polski, tak? Tylko, że prawdziwy literacki język polski sprzed 250 lat nie ma nic wspólnego z prawdziwym literackim językiem polskim w XXI wieku.
Dokładnie.
Przeglądając lektury, no niestety, ale większość po prostu odstrasza.
Tak jak ci mówiłam przed programem, ja już jako osoba, która przeżyła te wszystkie lektury, już osoba dorosła, sama sięgałam po książki, które były napisane takim trudnym literackim językiem, z własnej woli. Ciężko mi było przebrnąć przez różne kwestie. No, Alan Alexander Poe, no to nie jest współczesny dla nas język.
No nie.
No nie, no nie. Jeszcze inne właśnie te wczesnogotyckie powieści, one są ciekawe, tylko naprawdę trudno się do nich zabrać ze względu na brak uwspółcześnionego języka. Ale to mimo wszystko mnie nie zniechęciło, chociaż kto wie, czy nie byłabym bardzo niezadowolona, gdybym to musiała przerobić jako lekturę.
No tak, i teraz pytanie, czy uspółcześniać lektury?
Nie, chyba nie.
No ale tamtych archaicznych nie da się czytać.
Da się czytać, tylko trzeba to robić z własnej woli, a nie zastanawiać się, jaki jest rzucik na tapetach.
Trzeba to robić 25 lat po skończeniu szkoły.
Tak, bo to są książki dla dorosłych. Moim zdaniem tak jest. I powinno się zachęcać dzieci do czytania tak, żeby później chciały sięgać po taką trudniejszą literaturę. A mamy dokładnie proces odwrotny.
Dobra, to przynajmniej wyjaśniło się, dlaczego mamy takie dziwne lektury.
Nie wiem, czy się wyjaśniło, to jest chyba jedna z teorii, ale uznajmy, że prawdopodobna.
No, ale jest ona dosyć prawdopodobna, brzmi całkiem logicznie, przyjmuję tego typu argumenty, może być. Przekonały mnie. Czy tak jest naprawdę, czy tak jest w większości, to też trudno powiedzieć. Też wasza grupa 40 osób nie jest grupą reprezentatywną, tak? Tylko 40 osób.
Ale jeszcze jedna rzecz, bo zauważyłeś, co się w pewnym momencie stało, jeżeli chodzi o sprawdziany, testy z lektur.
No tak.
Już mnie to dotknęło. Pojawiło się tyle opracowań, które miały ułatwić dzieciom poznanie treści, ale tak naprawdę doprowadziło do tego, że dzieciaki zaczęły czytać opracowania, nie czytając lektur.
No, dokładnie. Wcale się nie dziwię, widząc listę lektur.
Albo czytać.
I pamiętając listę lektur.
Czary Mary, śpią wulgary, będzie dobrze. Oswajamy lektury, nie hejtujemy, oswajamy je.
Proszę, nie hejtuję. Przecież mam o nich swoje zdanie.
Wiem. Też mam takie, o których mam swoje zdanie, bo to tylko książki. Nie stawiajmy ich na piedestale, mamy swoje gusta, powinniśmy je wyrabiać, a nie się katować po prostu. Te opracowania doprowadziły do tego, że dzieci znały mniej więcej treść. Ha, ale nauczyciele wpadli na genialny pomysł, że będą pytać o szczegóły, których nie ma w tych opracowaniach.
Tak.
Na przykład wisiorek z jakim świętym miała Zosia? Co było na tapecie u Emilii w Ułożeszkowej, w Nadniemnem?
Tak, rozmiar rękawiczek czwartopanowej postaci, która przewinęła się przez 1/4 strony 700-stronicowej powieści.
Było to genialne, bo doprowadziło do tego, że nawet lektury, które mi się podobały, czytałam z takim stresem, ucząc się na pamięć kształtów słojów drewna na jakiejś ścianie. Dramat.
Tak, no a gdzie treść książki w tym momencie?
A gdzie jest treść książki, gdzie jest ta przyjemność czytania i to poznawanie tego języka?
Więc takie mamy zdanie o lekturach. Krótko mówiąc.
Nawet nie o lekturach, tylko bardziej o sposobie ich przerabiania.
Ach, system edukacji u nas to jest całkowicie odrębna historia.
Ja wiem, że odrębna, ale się łączy z lekturami, ponieważ lektury tutaj są nieodłączną częścią języka polskiego. Krystian, przygotowałeś listę najbardziej lubianych i najbardziej znienawidzonych lektur.
Co przygotowałem? Dwie listy. Mam listę lektur, których ja nie lubiałem. I na niej są prawie wszystkie lektury szkolne.
O, dobrze.
I mam listę, którą znalazłem w internecie. Właściwie nie znalazłem listy, tylko przeszukując różnego rodzaju fora, strony internetowe, artykuły, posty blogowe i tym podobne historie w poszukiwaniu tego, co jest lubiane, co jest nielubiane, przygotowałem listę lektur, które przynajmniej w internecie, w opiniach osób totalnie mi nieznanych, więc nie wiem, czy jest to młodzież, czy są to dorośli, są albo bardzo lubiane, czyli najlepsze, albo najgorsze. Lista jest ciekawa, powiem, bo pojawiają się na niej książki, które bym się w życiu do nich nie spodziewał. I na przykład najlepszą lekturą według niektórych jest Feldydurke. Dla odmiany najgorszą lekturą według innych jest Feldydurke. Najlepszą lekturą według niektórych jest Pan Tadeusz. Czy czytałaś Pana Tadeusza?
Tak.
Ja też musiałem.
Ale no nie, ja z własnej woli przeczytałem.
Nie powiem, że mi to sprawiło jakąś wielką przyjemność. Musiałem, przeczytałem. W każdym razie są osoby, które wrzuciły Pana Tadeusza na listę najgorszych lektur, ale są też osoby, które wrzuciły Pana Tadeusza na listę najlepszych.
To są książki wszechczasów. Wzbudzają skrajne emocje. Kochać tak. I nienawidzić. Kochaj tak. Albo rzuć po prostu.
Tak. No i podobnie z paroma innymi książkami typu Krzyżacy. Przyznaję, nie przeczytałem. Czytałem 3 miesiące. Dobrnąłem do chyba 40 strony. I nie udało mi się przeczytać kolejnej. Nie dałem rady. I Krzyżacy również są na liście zarówno najgorszych, jak i najlepszych lektur. Więc tutaj też trochę nawiązuję do tego, co przedtem mówiłaś odnośnie tych wyboru lektur przez studentów, że są książki, które budzą skrajne emocje i z jednej strony wiele osób ich nienawidzi, a z drugiej strony są osoby, które uważają te właśnie tak mocno znienawidzone książki za najlepsze lektury w szkole. I nawet bardzo zaskoczyło mnie, przyznam, nie spodziewałem się tego, na listę najgorszych lektur w szkole trafiły Tajemniczy Ogród, Szatan 7 klasy i Niebieska komedia. książki, które akurat ja uważam za jedne z najlepszych lektur, jakie w ogóle w szkole były omawiane.
Ja najbardziej lubiłam Proces Kawki.
A widzisz, Kawki nie było ani na jednej, ani na drugiej liście. Nigdzie nie znalazłem w żadnym zestawieniu najgorszych, najlepszych lektur, nie znalazłem w ogóle Kawki.
Nie znalazłeś w ogóle?
Nie, w ogóle.
No, z tym bardzo dużym oryginałem najwyraźniej.
Widocznie Kawka nie budzi takich skrajnych emocji.
A lubiłam też Ferdydurka, muszę przyznać. A co do Szatana z siódmej klasy, ja go po prostu nie pamiętam.
No bo to było w siódmej klasie. Znaczy się, nie pamiętam w tej chwili dokładnie całej treści, musiałem sobie przypomnieć. Więcej chyba z filmu by mi się przypomniało niż samej książki, bo film to widziałem pewnie sporo później. Ale pamiętam, że raczej pozytywnie mi się ta książka kojarzyła. No Nieboska komedia też i Tajemniczy ogród też przecież raczej jest pozytywną książką. Raczej przynajmniej odbieraną jako coś fajnego niż
tak,
jako coś
ale
niefajnego.
Niewspółczesną. Niewspółczesną, monotonną i może dlatego znalazła się na tej liście.
Dobrze, powiem tak. Na liście książek najgorszych lektur nie mam ani jednej książki współczesnej. Na liście najlepszych lektur uznanych przez internautów najnowszą książką chyba jest Akademia Pana Kleksa.
Powiem ci, że w ogóle na liście lektur jest mało książek współczesnych. Jeżeli się pojawiają, to na takiej zasadzie, jak ci mówiłam. Zauważyłam, że tutaj są raczej lektury, które się już omawia w późniejszych klasach.
Raczej tak.
Mhm. Bo jeszcze te zmiany dostrzegam w podstawówce. Bo na przykład jest tam Detektyw Pozytywka, Pana Kazdepkę, jest Afryka Kazika, czyli coś, co uważam, że
no to
warto,
są fajne książki.
Warto,
mhm.
Ciekawe książki, Kapelusz Pani Wrony. Współczesna literatura i nagle kończysz podstawówkę.
I dostajesz na dzień dobry Potop, a zaraz potem Wesele, tak? I Chłopów, tom trzeci.
I Lalkę. Lalkę lubiłam, nie mam nic.
Ja lubiłem Moralność Pani Dulskiej.
Ja też.
Nie wiem dlaczego, bo wiele osób u mnie w klasie tego nie lubiło, a akurat ja lubiłem. Ale ja chyba jako jedyny w klasie lubiłem w ogóle książki Gombrowicza.
Ja
nikt
też.
Mnie nie lubił Gombrowicza.
No,
chyba byłem jedyny, który przeczytał nie tylko Ferdydurkę, ale i całą resztę. Syzyfowe prace.
O, Kamienie na szaniec.
No. Nie, Kamienie na szaniec nie były jeszcze takie złe.
Ale ja nie twierdzę, że były złe.
Nie,
że były złe. Ja tu nie mam jakby takich ogólnych pretensji do samej literatury, tylko bardziej do sposobu jej przedstawiania, sposobu jej wtłaczania wręcz w uczniów. Pamiętasz historię sprzed paru lat z panią Wisławą Szymborską, która zdawała maturę ze swojego wiersza Według klucza?
Tak.
Pamiętasz, tak. Jaki był wynik?
No niestety, ale nie zdała.
Nie zdała, nie wiedziała, co autor miał na myśli. No, dużo
no,
łatwiej...
No skąd autor może wiedzieć, co autor miał na myśli? No, bez
dokładnie.
Przesady.
I to mniej więcej pokazuje, w jaki sposób przerabiamy lektury. No, dużo łatwiej jest z Adamem Mickiewiczem, ponieważ Adam Mickiewicz nie może się już wypowiedzieć na ten temat i nie może na przykład powiedzieć, że no po prostu lubił kruki. No bo to są miłe ptaki, ciekawe w ogóle.
No, są.
Takie sympatyczne, inteligentne.
Bardzo mądre i podobno nawet da się je hodować.
No, ja całą analizę przerobiłam symbolu kruków. Do tej pory mam podejrzenia brzydkie wobec tej symboliki, naprawdę. Ale autor nie może się już wypowiedzieć, nie?
No tak.
A pani Szymborska jeszcze mogła.
Jeszcze
dokładnie,
mogła, tak.
Jeszcze mogła się wypowiedzieć. Tutaj jak już mieliśmy Adama Mickiewicza, wspomnieliśmy, to może wezmę pierwszą z naszych książek.
Mickiewicz. Adam
Mickiewicz. Pamiętasz ballady i romanse? Przerabiałeś na romantyzmie.
Niestety. Niestety. To były lekcje, na których się generalnie po prostu spało.
Słuchaj, dzieweczko.
Ona nie słucha.
Ona nie słucha. To dzień biały, to miasteczko. Przy tobie nie ma żywego ducha. Co tam wokoło siebie chwytasz? Kogo wołasz? Z kim się witasz? Ona nie słucha. Ale wyobraź sobie, że w czasach Adama Mickiewicza były to utwory bardzo popularne. A wiesz dlaczego? bo były zrozumiałe zwyczajnie w świecie, bo były pisane...
No dobrze, tylko że on to pisał trochę lat temu, tak? Dla troszkę innych ludzi.
Tak, tak. I były traktowane mniej więcej tak jak teraz współcześnie kryminały. Były to utwory takie bardzo popularne, bym powiedziała.
No wtedy się po prostu takie pisało, tak? I takie się
pisało,
czytało.
Takie się czytało. Może nie był to język potoczny, był to piękny język literacki, ale był to piękny język literacki współczesny Adamowi Mickiewiczowi. I mamy tutaj bardzo ciekawą pozycję. Adam Mickiewicz, ballady i romanse, ale z komentarzami Emilii Kieres. Jest to ogromna kolumbryna, przepięknie zilustrowana przez Mariannę Sztymę. Jeżeli któremuś z uczniów wpadło może to wydanie, to jest wielkim szczęściarzem. Nie ma tak naprawdę tych wydań wiele i to, co dostaje się w ręce uczniów, to są niezbyt atrakcyjne wydania, często broszurowe. I mówi się, że nie ocenia się książki po okładce, ale i tak ocenia mi książkę po okładce. Czy sprawia ci przyjemność czytania jakiegoś takiego szmatławca?
No wiesz, ale jak się czyta...
Broszurowego.
Prusa w brązowej okładce z brązowymi napisami, to to nie zachęca.
Nie zachęca, a tutaj takie ballady i romanse.
No nie, wydanie tego jest naprawdę ładne, tak. Ta książka jest wydana w zupełnie inny sposób i ta książka wydana jest po prostu ładnie.
I przede wszystkim na końcu każdego utworu jest opracowanie, współczesne przełożenie tego tekstu, czyli wytłumaczenie, co w danych wersach, może nie tyle autor miał na myśli, co naprawdę napisał, bo uwspółcześnienie po prostu tego przekazu, bez wnikania w różne takie kwestie, co czego było symboliką, bo to też nie o to chodzi. Mamy oczywiście To lubię, czyli taka troszeczkę zadziorna ballada do Marylki. Pamiętasz? Marylę Wereszczakównę.
Wiesz co, ja generalnie na balladach i romansach to większość czasu spędziłem w takim letargu, żeby starając się nie zasnąć, wiesz, żeby to po prostu przeżyć.
Żeby to przeżyć.
Więc przyznaję bez bicia, nie pamiętam.
No to pewien przytyk Adama Mickiewicza do pewnej damy nieczułej na jego wzdychania. Nie omawiamy, bo to nie o to chodzi, od tego są nauczyciele, na pewno znają bardzo dużo ciekawych sposobów na omówienie.
Ja bym wyciął słowo ciekawych.
Ciekawych. Inkwizycja też zna bardzo wiele ciekawych sposobów. Oczywiście no nie chcę być wredna w stosunku do nauczycieli, bo jakby
no, nie
wiele...
To, co im każą po prostu.
No nie mają wyjścia, jeżeli chodzi tutaj o sprawdzenie wiedzy, która jest obowiązkowa, więc... Po prostu trzeba to wyjaśnić, że nie jesteśmy tacy wredni i tego nie rozumiemy. Ja bardzo lubiłam Lilię. Zbrodnia to niesłychana. Pani zabija pana. Zabiwszy grzebie w gaju, na łączce przy ruczaju. I powiedz, czy to nie jest kryminał. Tylko niestety nie współczesny.
Ale a ciekawe, czy ktoś by teraz potrafił napisać kryminał wierszem.
Trzeba byłoby spróbować.
Kto by się nadawał do napisania kryminału? Wierszem.
Wierszem. I to może być zadanie dla naszych słuchaczy. Zaczynajcie. Kryminał wierszem to jest to. Teraz kolejna z lektur, która bardzo...
Również powinna być omawiana 25 lat później niż jest omawiana. W sensie lektura dla dorosłych bardzo niż dla dzieci.
Mówimy tutaj o Nadniemnym Elizy Orzeszkowej i możesz powiedzieć to, o czym mówiliśmy, a propos właśnie tego, jaką wielką niechęć wzbudza ta książka w nastolatkach.
Znaczy, no generalnie książka jest uznawana za taką, z której jakby wyciąć opisy przyrody, to by została okładka. A opisy przyrody w wykonaniu Orzeszkowej w tej książce, no niestety, ale są po prostu długie i nudne.
No, tam,
no i taka jest opinia o tej książce, po prostu, że jakby wyciąć opisy przyrody, to resztę dałoby się przeczytać, tylko że chyba nie do końca byłoby co czytać.
Wiesz co, to nie do końca w ogóle tak jest Nadniemnem, bo my się tutaj przerażamy, ale nie jest to książka, którą się łatwo teraz czyta. Dlatego, że jest to książka, której treść płynie w bardzo taki spokojny sposób. Bardzo mi się podobają tutaj ciekawie zarysowane postacie kobiet, zwłaszcza Justyny, która wręcz wyrasta na taką bardzo samodzielną i niewspółczesną do tamtych czasów kobietę, chociaż wspominałam też o jeszcze jednej bohaterce, o której nikt prawie nie wspomina. To jest panna Teresa, opiekunka omdlewającej Emilii. Opiekunka, taka osoba do towarzystwa, bo w tamtych czasach właśnie była taka instytucja osoby do towarzystwa i bardzo nie podobał mi się sposób, w jaki ona była traktowana tak naprawdę przez większość ludzi, jako ktoś, kto jest takim popychadłem, z kogo się wszyscy śmieją, kogo wszyscy zawsze mogą popychać. Byłam jedną z nielicznych osób, która jest zawsze strasznie współczuła, bo się nie robi po prostu ciężko pracujących kobiet w balona, to jest złe.
O, zapamiętajcie.
Bo to była praca, siedzenie z hipochondryczką, czytanie i znoszenie jej humorów, to była praca. Ona nie miała innego wyjścia. Po prostu ja bym tam musiała wejść w pewnym momencie. Więc jak widzisz, nawet Nadniemnem wzbudziło moje emocje takie żywsze.
Niesamowite, Nadniemnem wzbudziło emocje.
Żywsze emocje, dokładnie. Ale muszę przeczytać ten fragment, bo to on... zdjął mi sen z powieki i przez niego dostałam po prostu niższą ocenę.
Okej. Czy obudzisz mnie, jak skończysz?
Nie.
Czy to nie będzie tego typu fragment?
To będzie tego typu fragment, ale będzie króciutki. Z tymi wszystkimi szczegółami sprzeczała się atmosfera, pokój ten napełniająca. Była ona duszną i pełną zmieszanych zapachów perfum i lekarstw. Ponieważ zaś okno i drzwi od przyległych pokojów szczelnie były zamkniętymi, pokój ten przypominał pudełko apteczne oklejone papierem w kwiatki i napełnione wonią olejków i trucizn. Uwaga, pytanie na moim teście. Nie teście, tylko na moim sprawdzianie. W co była tapeta w pokoju Emilii?
Wiesz, już bym nie odpowiedział.
W kwiatki. Koniec. Koniec mojej uwagi na ten temat. Dobrze, nieważne.
Ale to było zaraz na początku nad Niemnem.
A no co tak blisko było, blisko. No. Rzeczywiście było blisko. Wszystkie pytania były takie podstępne. Rzeczywiście nie było tego w opracowaniach, ale człowiek nawet, młody, czytający bardzo uważnie, przeoczał taką rzecz.
Oczywiście, że przeoczy. Nikt normalny nie koncentruje się na wyglądzie tapety na ścianie.
Dokładnie. Nawet bym była w stanie odpowiedzieć na pytanie, co pachniało w tym pokoju, że lekarstwa to już bardziej, bo się kojarzą. Dobrze, ja już się zdążyłam zdenerwować, ale też chciałabym wspomnieć jedną rzecz, bo zauważyłeś, że dużo teraz się mówi na temat lektur, jakby cała ta bomba pękła.
Zawsze mówiło się dużo o lekturach.
Tak, ale teraz jest jakby nagromadzenie tego dyskursu.
No przy okazji... reformy, czy też deformy, jak to nazywają, edukacji. Mówi się też i dużo o lekturach, ale mówiło się też dużo o lekturach w momencie, jak podpoznański prawnik, tak, był ministrem edukacji, czy jak paru innych ministrów mieliśmy. Za każdym razem się o lekturach dużo mówiło.
Ale widzisz, teraz mam wrażenie, że tak, to był taki dyskurs publiczny, a teraz coraz więcej jakby takiego wokół jest. Na przykład będzie można wziąć udział niedługo w Bibliotece Raczyńskich w wydarzeniu...
W Poznaniu?
W Poznaniu, tak. Dotyczącym lektur i czego nie lubimy w lekturach, czyli takie prześwietlanie lektur.
Ciekawy jestem właśnie efektów.
Tak, jestem też ciekawa i może się odniesiemy potem do tego naszego odcinka, bo mam zamiar się wybrać. Ale też jedna z polskich blogerek, której bloga śledzę, jest to pani, która ukończyła literaturoznawstwo i była nauczycielką i przeżyła to wszystko z drugiej strony. Zabrała się za analizę lektur i kto byłby ciekawy tej jakby współczesnej analizy lektur, to zapraszam na stronę pani Krzysi Bezubik.
Myślę, że podlinkujemy.
One się będą tutaj pojawiały i jest już analiza nad Niemnem od strony bardzo kobiecej. Ale też nie ukrywajmy, pani jest pisarką też od strony bardzo kobiecej. Więc tak jak ze wszystkim, zawsze ten, kto analizuje, daje coś od siebie. Dobrze, już staramy się tak śmiechować delikatnie, bo bardziej tutaj nas te analizy śmieszą niż tak naprawdę literatura, która jest literaturą poważną, być może za poważną na teraz.
Ja nie wiem, jak można śmiesznie zanalizować lalkę. albo trzecią część Dziadów.
Dobrze, tak dobrze nam szło, Krystian.
Ojej, przepraszam.
Tak dobrze nam szło. Mamy tutaj lalkę Prusa.
To jest ta brązowa książka z brązową okładką, o której mówiłem. Tak bardzo zachęca swoim wyglądem, żeby do niej zajrzeć do środka.
I to jest to, o czym też mówiliśmy.
W środku jest cienki papier gazetowy i literki. No, dobra, da się to przeczytać, okej. Okay. Jak się jest młodszy, ma się lepsze oczy. To się da.
Ale no nie ukrywajmy, zasługujemy też na to, żeby te książki nie były.
No właśnie, ale takie. Te lektury, właśnie te stare lektury, te książki, po które tak niechętnie uczniowie sięgają, one z reguły są właśnie tak paskudnie wydawane. Żeby chociaż wyglądem
zachęcić.
Żeby
wszyscy cierpieli jeszcze bardziej.
No tak, ale mogłyby chociaż wyglądem zachęcić.
Tak, tak, oczywiście.
A nie zachęcają.
Ja mam nie tutaj, bo tu mam za mało miejsca, ale mam lalkę w bardzo ładnym wydaniu. Co pamiętasz z lalki? Bo to mnie zawsze bardzo śmieszy. Ja lalkę przeczytałam i lalka mi się bardzo podobała.
Nic nie pamiętam z lalki.
Takiego najsłynniejszego motywu.
Przypomnij.
Pomiędzy Wokulskim a...
Wiesz, nazwisko Wokulskiego kojarzę. Gdzieś mi tam coś tam kołacze. Mhm. Ale nie, naprawdę. Naprawdę nic. Lalka była dla mnie lekturą, którą bardzo trudno było mi czytać. To właśnie była jedna z tych lektur, których nigdy nie lubiłem. I to były czasy, kiedy ja się zaczytywałem naprawdę w książkach i naprawdę mnóstwo tych książek czytałem. Ale zdecydowanie częściej był to Tolkien niż Prus.
No tak, ja wiem. Wiem, tylko mówimy teraz o czymś takim.
Miałem problem
smutnym
z przeczytaniem lalki. Ja nawet nie jestem pewien, czy ja całą lalkę przeczytałem, wiesz? Na pewno część czytałem, ale nie pamiętam, czy ona była cała przeczytana przeze mnie.
Ja lalkę przeczytałam z dużą chęcią. Zawsze hamowały mnie pamiętniki Rzeckiego, które są najlepszym dowodem na to, że nie warto pisać pamiętników, nawet jeżeli są tylko formą literacką. Ja wiem, że one tam bardzo konkretnemu celowi służyły, ale były trudne. Już wystarczająco trudne było śledzenie właśnie tego tekstu, chociaż moim zdaniem był bardzo ciekawy. Ale tu pojawia się kwestia, dlaczego ta paskudna Izabela Łęcka, nazywana już nie wiadomo jak, nie chciała tego Stanisława Wokulskiego. Takiego wręcz supermana.
Wiesz, nie wiem, ja tam facet jestem. Nie chciała, no to nie, no. No i tyle.
No tak, ale do tej pory ludzie naprawdę bardzo emocjonują się tym tematem. Zaczynam się zastanawiać, czy te emocje nie są bardziej spowodowane ekranizacją niż książką. Wiesz, ekranizacją, w której zagrał Mariusz Dmochowski, taki mroczny. I Beata Tyszkiewicz jako Izabela Łęcka, która w ogóle przycimiła Kalinę Jędrusik w pewnym momencie. I te jej oczy takie zimne, rozumiesz?
No tak, ale to jest, wiesz, to jest postać, która po prostu wychodzi, jest i wystarczy, tak? I ona nawet nie musi zaczynać grać. Ona przyćmi każdego, wystarczy, że tylko wyjdzie na scenę.
Tylko w książce mamy historię ludzi, którzy pochodzą z zupełnie innych sfer i również występuje między nimi olbrzymia różnica wieku, bo nikt tego nie podkreśla, że Wokulski mógł być praktycznie ojcem Izabeli. A tak jest. I w tym momencie wyobraźmy sobie współczesną sytuację, w której... No jest sobie rodzina i przychodzi tatuś i mówi do swojej córki, prawda, po studiach eleganckiej, wszystko mówi. No słuchaj, młoda, jest słabo, jest ciężko. Nasz sąsiad, pan Zenek, właściciel lombardu, 4 klasy szkoły podstawowej. No tam.
No, wiadomo.
No wiadomo, ketana klacie, w ogóle on cię kocha niesamowicie, no nie szkodzi, że jest w moim wieku, no ale wiesz, no słuchaj, no jest tak jak jest, nie?
Kasę ma,
będzie ci dobrze, nie? Jaka reakcja jest w tym momencie córki? Ale to były zupełnie inne czasy. No nie czarujmy się, że powstają różne zależności, ale po prostu jak czasami wchodzę sobie na pewną stronę na Facebooku dotyczącą właśnie Izabeli Łęckiej, która stała się w pewnym momencie takim synonimem polskiej femme fatale i mówię, no Beata, coś ty narobiła. Twoje oczy były takie zimne. I taka moja uwaga odnośnie lalki.
Takiej interpretacji lalki jeszcze nie słyszeliście.
Takie sytuacje świetnie podsumował Rzecki. Człowiek praktyczny. Wokulski za 10 lat mógłby być milionerem i potęgą w tym kraju, ale ponieważ związał losy swoje z panną Łęcką, więc sprzedał sklep, doskonale procentujący, rzucił spółkę, wcale nie gorszą od sklepu, a potem strwoni majątek. No co za Izabela, nie?
Nic z tym bardu.
Co za Izabela. A mogło być tak pięknie. Ja bym się w ogóle nie wypowiadała na ten temat.
Można było dorzucić handel walutami i jakoś żyć.
I mam nadzieję, że nie zrobiliśmy nadmiernego zamętu i zamieszania, bo zrobił nam się z tego taki dwuosobowy panel dyskusyjny.
Na zakończenie tylko jeszcze jedną rzecz przeczytałem, szukając właśnie tych zestawień lektur na temat mojej takiej ulubionej lektury wszechczasów. Przeczytałem bardzo ciekawy komentarz. Grafomania ubrana w kostium powieści ku pokrzepieniu serc. O czym mowa?
Nie podpowiadamy, to będzie zagadka dla słuchaczy.
Moja bardzo ulubiona lektura. Linki do wszystkich tych fantastycznych książek, o których dzisiaj mówiliśmy, oczywiście na stronie cosieczyta.pl/74.
Linki do bloga pani, która też na nowo analizuje nasze lektury. Również znajdziecie tam, gdzie powiedział Krystian wcześniej.
cosieczyta.pl/74. Powtórzę.
Dobrze.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.